Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Posłowie z Sejmowej Komisji do Spraw Amber Gold przesłuchali prokurator Barbarę Kijanko z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz. To jeden z kluczowych świadków w prowadzonym śledztwie. Świadek przed komisją stawiła się po trzecim wystosowanym przez organ wezwaniu. Ilość błędów popełniona przez prokurator Barbarę Kijanko w sprawie Amber Gold jest zadziwiająca, wskazała po przesłuchaniu przewodnicząca Komisji Śledczej Małgorzata Wasserman.
Prokurator Barbara Kijanko, która zeznawała dziś przed śledczymi, była pierwszym prokuratorem w prokuraturze rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz zajmującym się piramidą finansową. Sprawa została powierzona prokurator w 2009 roku, kiedy to zawiadomienie dotyczące Amber Gold złożyła Komisja Nadzoru Finansowego. Posłowie pytali świadka przede wszystkim o czynności prokuratorskie, jakie podjęła, aby wyjaśnić nieprawidłowości. Barbara Kijanko zasłaniała się niepamięcią lub odmawiała odpowiedzi. Jak stwierdziła, ze względu na zły stan zdrowia i upływający czas, nie pamięta żadnych szczegółów związanych z Amber Gold. Nie potrafiła też powiedzieć, dlaczego tydzień przed przesłuchaniem Marcina P., twórcy Amber Gold, udostępniła mu akta sprawy. Swoistą amnezję zaprezentowaną przez prokurator Kijanko można w prosty sposób zweryfikować poprzez akta, mówi szefowa komisji Amber Gold Małgorzata Wasserman.
Z tych akt wynika jasno, że pani prokurator nie wykonała ani jednej czynności. My żeśmy zadali część tylko pytań związanych z tymi rzeczami, które są w ogóle niezgodne z procedurą karną, z celem postępowania karnego, jak choćby na przykład danie osobie, która ma być przesłuchana materiału na okoliczność tego, co będzie za tydzień miała mówić do protokołu. To jest kwestia pierwsza. Te dokumenty i te postanowienia, one po prostu były pisane, no nie wiem w jaki sposób, na kolanie, jeżeli no choćby ten dom składowy, kiedy jest już informacja, a w zasadzie to już jest szereg informacji, że Amber Gold jest wykreślony z rejestru domów składowych, a pani prokurator dalej w uzasadnieniu pisze o tym, że Komisja Nadzoru Finansowego powinna przestać się interesować, mówiąc kolekwialnie, Amber Gold, bowiem on jest pod jurysdykcją domu składowego i tak dalej, i tak dalej.
W lutym komisja przekazała do prokuratora generalnego dwa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prokuratorów prowadzących sprawę Amber Gold. Jedno z nich dotyczyło prokurator Kijanko i tego, jak było prowadzone przez nią postępowanie w sprawie Amber Gold w okresie grudzień 2009, czerwiec 2012. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
Część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej nie kryje oburzenia postawą przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Były premier Polski nie stawi się w środę w prokuraturze w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy sekcjach zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Swoją nieobecność Donald Tusk tłumaczy obowiązkami w Brukseli. Postawą przewodniczącego Rady Europejskiej rozczarowany jest poseł Andrzej Melak, który stracił brata w katastrofie smoleńskiej.
To jest taka szokująca informacja, że ktoś, kto został powiadomiony w terminie prawidłowo, może sobie odmówić i zlekceważyć wymiar sprawiedliwości, jego organy, nie przybyć na zaplanowane, awizowane miesiąc czy dwa miesiące wcześniej przesłuchanie. To jest drwieniem w dalszym ciągu, takie przedstawienie z postępowania, które reprezentował pan Donald Tusk wtedy, gdy był premierem rządu Rzeczypospolitej.
Wezwanie do Donalda Tuska zostało wysłane 26 kwietnia, a jego odbiór potwierdzono 5 maja. Wbrew pojawiającym się kilka dni później doniesieniom, prokuratura nie otrzymała informacji, że były premier nie złoży zeznań w wyznaczonym terminie. Prokuratura Krajowa już zapowiedziała, że wyznaczy nowy termin przesłuchania byłego premiera Polski. Solidarność zawiesza udział w dialogu z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność Maria Ochman mówi, że minister nie realizuje swoich zapowiedzi.
Nie będziemy firmować działań tego ministerstwa, bo to ministerstwo działa na szkodę zarówno pracowników służby zdrowia, jak i pacjentów. Powiem więcej, to co mówiłam wielokrotnie. Z ogromnym zdziwieniem przyjęłam fakt, że po roku, blisko roku, bo przypomnę, we wrześniu był nasz protest w Ministerstwie Zdrowia, z tych deklaracji, które zostały wówczas złożone, nic tak naprawdę się nie pojawiło, bo przypomnę, że ustawa o sieci szpitali, która miała w naszej ocenie i wydaje mi się, że również w programie Prawa i Sprawiedliwości doprowadzić do racjonalizacji wydawania środków, spowodowała tak naprawdę, że powstał chaos.
Kroplą, która przelała czarę goryczy związkowców, była sprawa nieobjęcia ustawą o minimalnych wynagrodzeniach części tzw. pracowników niemedycznych. Zdaniem związku ustawa w tej formie narusza zasady sprawiedliwości społecznej. Szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej spotkali się z prezydentem Egiptu Abd el-Fattahem es-Sisim. Polskę w Budapeszcie reprezentowała premier Beata Szydło. Dzisiejsze spotkanie przywódców zainaugurowało prezydencję Węgier w grupie V4. Premier Beata Szydło powiedziała, że spotkanie z prezydentem Egiptu było poświęcone m.in. kwestiom bezpieczeństwa w regionie. Państwa Grupy Wyszehradzkiej, jak poinformowała premier, wyraziły uznanie i poparcie dla stabilizacyjnej roli Egiptu na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej. Politycy rozmawiali o terroryzmie i nielegalnych migracjach.
Wciąż jesteśmy zaniepokojeni działaniami państwa islamskiego i innych grup terrorystycznych na Półwyspie Synaj i w Libii. Uważamy, że konieczne są zdecydowane kroki, które zapobiegną wobec zagrożeń terrorystycznych i brutalnego ekstremizmu, także w kontekście przeciwdziałania nielegalnej migracji. Egipt pozostaje ważnym partnerem w zakresie monitorowania i kontroli nielegalnych migracji. Naszym wspólnym wyzwaniem i odpowiedzialnością jest wyeliminowanie handlu ludźmi i przemysłu. Oceniamy egipskie wysiłki zmierzające do ukrócenia działań grup przestępczych oraz zagwarantowania pomocy potrzebującym uchodźcom.
Państwa V4, jak dodała premier Beata Szydło, są gotowe do współpracy z Egiptem w celu rozwiązania źródłowych przyczyn konfliktów i nielegalnej migracji w regionie. W skład Grupy Wyszehradzkiej wchodzą Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Prezydent Polski Andrzej Duda napisał list gratulacyjny do przywódcy Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z okazji Dnia Niepodległości. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego zaznaczył w nim m.in., że Polska i Stany Zjednoczone łączą tradycyjne więzi przyjaźni, oparte na wspólnie podzielanych wartościach, partnerstwo strategiczne oraz poszanowanie wzajemnych interesów. Prezydent ocenił też za istotny fakt przyjęcia przez Donalda Trumpa zaproszenia do złożenia wizyty w Polsce oraz do udziału w organizowanym 6 lipca w Warszawie szczycie inicjatywy państw Trójmorza. Zaakcentował, że liczy na owocne rozmowy podkreślające zaangażowanie na rzecz dalszego wzmacniania więzi transatlantyckiej. Posłowie PiS-u liczą, że prezydent USA Donald Trump w Polsce zapewni, że jesteśmy jednym z najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Amerykański przywódca przybędzie do Warszawy już w środę. W czwartek będzie rozmawiał z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Ponadto spotka się z liderami państw Trójmorza i wygłosi przemówienie na Placu Krasińskich. Poseł PiS-u Jacek Sasin oczekuje, że wizyta Donalda Trumpa w Polsce pokaże, iż jego administracja chce zacieśnienia współpracy w ramach NATO oraz potępi działania Rosji. Polityk zwraca uwagę, że dotychczas Trumpowi zarzucano prorosyjskość.
Jestem przekonany, że po tym wystąpieniu, i tego oczekuję, po wystąpieniu prezydenta Trumpa w Warszawie, to będą już głosy, które nie będą miały żadnego zaczepienia nie tylko w rzeczywistości, ale nawet w pewnych pozorach, które w polityce są przecież też bardzo ważne. Zresztą mamy pierwsze sygnały dokładnie, że takie ważne deklaracje padną. Wspominałem o wywiadzie generała McMastera, doradcy do spraw bezpieczeństwa, który mówił o tym, że Ameryka jest gotowa dzisiaj i jest zdecydowana dać odpór agresywnej polityce Rosji, że bardzo poważnie traktuje NATO.
Prezydent Stanów Zjednoczonych w Polsce wygłosi pierwsze publiczne przemówienie w Europie. Wystąpienie na Placu Krasińskich jest organizowane na życzenie prezydenta Trumpa. Organizatorem jest ambasada Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA przybędzie do Polski z małżonką Melanią Trump. Przedstawiciele głównych frakcji w Parlamencie Europejskim poparli plany ściślejszej współpracy w obszarze wojskowym państw Unii Europejskiej. Zaprezentowany w czerwcu przez Komisję Europejską dokument w tej sprawie zakłada 3 scenariusze: współpracy lub podziału zadań w zakresie obrony oraz wspólnej obrony i bezpieczeństwa. Propozycja Komisji Europejskiej przewiduje również ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego. Mają z niego być finansowane badania i innowacje w zakresie wyposażenia obronnego i technologii obronnych, a później potencjalnie wspólne zakupy sprzętu. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini zapewniła, że rozpoczynając dyskusję na ten temat w Unii Europejskiej, nie chce zastępować NATO, ale raczej wzmocnić sojusz. Tymczasem, jak mówi europoseł profesor Mirosław Piotrowski, stworzenie tzw. europejskiej armii może doprowadzić do rozpadu NATO.
Budowa unijnej odrębnej armii obok NATO szkodziłaby paktowi północnoatlantyckiemu. Jak niedawno przyznał Jens Stoltenberg, czyli szef NATO, 90% obywateli krajów Unii Europejskiej to obywatele krajów, które przynależą do NATO. Stąd nie ma potrzeby budować alternatywnej armii. Sądzę, że kres temu typu impetowi położy wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jak przyznał podczas posiedzenia naszej grupy szef Komisji Europejskiej Juncker, tylko Wielka Brytania posiada odpowiednią armię, a inne kraje mają ambicje. Idzie tylko o to, żeby te ambicje nie szkodziły Paktowi Północnoatlantyckiemu.
Unia Europejska zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem wydatków na obronność. W listopadzie 2016 roku posłowie wezwali, by państwa Unii Europejskiej dążyły do przeznaczenia 2% PKB na wydatki na obronę. Obecnie tylko Grecja, Estonia i Wielka Brytania osiągnęły lub przekroczyły ten poziom. Powraca temat roszczeń za straty wojenne wobec Niemiec. Wszystko za sprawą wystąpienia prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego na konwencji Zjednoczonej Prawicy. Lider partii rządzącej mówił w sobotę, że Polska nigdy nie zrzekła się odszkodowań za okres II wojny światowej. Mecenas Stefan Hambura, działacz polonijny, ocenia kwestię odszkodowań za ważny wątek w relacjach polsko-niemieckich, który powinien zostać wyjaśniony. Jak dodaje, polskie miejscowości powinny wzorem Warszawy i Poznania obliczyć straty poniesione podczas II wojny światowej.
Ażeby te straty były udokumentowane i ażeby strona niemiecka dokładnie wiedziała, jakiej wysokości były to straty i szkody, bo to też pomoże nam we wzajemnych relacjach tutaj też tych polityczno-historycznych i innych, gdyż w Niemczech niestety nie ma prawie żadnej świadomości, że wojna, II wojna światowa prowadzona w Polsce, a na Zachodzie bardzo się różniły i że za pomoc Żydom w Polsce groziła śmierć.
Ekspert do spraw międzynarodowych Grzegorz Kostrzewa-Zorbas wyliczył kilka lat temu, że kwota, jaką Niemcy są winni Polakom, sięga niemal 3 bilionów złotych. Były to wiadomości w Radiu Maryja.